Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Dobrze, moi drodzy, podzielę się z Wami dzisiaj słowem o Mojżeszu. Dobrze? Wrócę do tego, co powiedziałem ostatnio. Pastor John Maxwell powiedział coś takiego. Everything rises and falls on leadership. Czyli wszystko powstaje i upada z powodu przywództwa. I dzisiaj chciałbym dalej mówić o przywództwie. Dlatego, że Pan Bóg powołuje każdego chrześcijanina do tego, żeby przewodził. Do tego, żeby pokazywał innym ludziom drogę do Boga. Tak? Może to jest w Twojej rodzinie, może w szkole, może to jest w służbie w kościele, ale Bóg w każdym wręcz człowieku umieścił taki dar, żeby przewodzić. Może przewodzić jedną osobę, prawda? Może 10, 100, 200, 1000, milion. To Bóg stawia cię w miejscu autorytetu. Ale prawda jest taka, że wszystko powstaje i upada z powodu przywództwa. Jeżeli słabe jest przywództwo, to daleko się nie pociągnie, tak? Jeżeli mocne jest przywództwo, naród po prostu obfituje, tak? Rozwija się dobrze i tak to jest wszędzie i tak samo w Kościele. Więc dzisiaj chciałbym się przyjrzeć roli lidera i ludzi, którzy są wokół niego. Myślę, że to jest dla nas ważne. Słuchajcie, nie jesteśmy za dużym kościołem, nie jesteśmy za małym kościołem, tu nie chodzi o liczby, ale chodzi o to, że Bóg przed nami ma wielkie rzeczy. Chcę wykonać wielką pracę, żeby wielu ludzi usłyszało Ewangelię, żeby wielu ludzi usłyszało, że Bóg ich kocha, żeby wielu ludzi przyszło też wreszcie do tego miejsca i doświadczyło uzdrowienia, doświadczyło tego, że Bóg jest tym, który może cię natchnąć nadzieją, sensem życia, może ci pomóc, tak jak żeśmy słyszeli te świadectwa Bożego działania i może to zrobić przez ciebie i przeze mnie, tak? Pomódlmy się, Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas spotkania tutaj Twojego Kościoła i dziękujemy Ci za Twoje Słowo. Modlę się, Duchu Święty, żebyś nam pokazywał to, co jest właściwe i to, co jest dobre dla nas. Amen. Więc czytamy z 4 Mojżeszowej, 11 rozdział. 4 Mojżeszowa, 11 rozdział. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana. I pochłonął z kraju obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, gdyż zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość. Więc także i synowie Izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, które żeśmy jedli w Egipcie za darmo, i ogórki, i dynie, i pory, i cebulę, i czosnek. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na mannę. Tak lud się zwrócił do Mojżesza. I powiem wam, narzekanie, marudzenie i szemranie nie rodzi w naszym życiu nic dobrego. Lepiej być w centrum, słuchajcie, Bożego działania w domu Bożym niż gdzieś na skraju. Dlatego zawsze zachęcam, słuchajcie, dobrze się czujesz, źle się czujesz, bądź w domu Bożym, bądź w kościele, bądź tam, gdzie są ludzie wierzący, tak? Słuchajcie, jeżeli w ciągu roku mnie raz nie ma na nabożeństwie, to jestem w innym kościele albo nie mogę. Ale nawet przypominam sobie, kiedy byłem w Chinach, słuchajcie, niewiele rozumiałem, byłem z moją żoną. Nie byłem w takim kościele fajnym jak nasz. Ale poszłem, byłem tam na 8 rano, tak? Dlatego, że to jest błogosławioną rzeczą, że być pośród ludzi wierzących, tak? Możesz nagle być zakręcony, może ktoś się o ciebie pomodlić, może Bóg bezpośrednio do ciebie coś powiedzieć, możesz coś przeczytać, co będzie jak taka iskra, jak nadzieja, która po prostu dalej cię będzie kierowała w twoim życiu. A jeżeli będziesz siedział sam albo będziesz internetowym chrześcijaninem, to nie za dużo ci pomoże. Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi, którzy są razem ze sobą. Więc lepiej być w centrum Bożego działania, niż gdzieś tam na skraju, bo jak widzimy, kiedy ludzie zaczęli narzekać, to właśnie skraj tego obozu pochłonął Boży ogień. I czytamy dalej. Rzekł Mojżesz do Pana, dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą i dlaczego nie znalazłeś łaski, znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu. Czy ja począłem ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie? Nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę, do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom. Skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu ludowi? Gdyż biadają wobec mnie, mówiąc, daj nam mięsa, abyśmy jedli. Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. A jeżeli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej. Zaraz. Jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. I rzekł Pan do Mojżesza, zbierz mi 70 mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców i przywiedź ich do namiotu zgromadzenia i niech tam staną wraz z Tobą. Ja zaś stąpię i będę tam mówił z Tobą i wezmę nieco z ducha, który jest w Tobie i włożę w nich i nieść będą wraz z Tobą ciężar ludu, abyś nie Ty sam musiał go nosić. A więc widzimy tutaj taką sytuację. Ludzie narzekają, coś im nie pasuje, jedzą tylko mannę, tam w niewoli było im lepiej. Mieli za darmo ogórki, czosnek, prawda, cebulę, to wszystko, co ładnie pachnie, tak? I tam im było dobrze. Zapomnieli dodać, że byli wtedy niewolnikami i faraon ich gnębił. Tego jakoś zapomnieli tutaj powiedzieć Mojżeszowi, ale tamte inne rzeczy bardzo im pasowały, jedzenie im bardzo pasowało i Mojżesz już nie wytrzymał i powiedział, no dość, czy to są moje dzieci, tak? Ja je zrodziłem. Jak to? Ja mam je teraz zaprowadzić. Boże, czemu mi to robisz? Weź mnie lepiej, zabij i koniec. Po prostu dla jednej osoby, dla Mojżesza, to było za ciężkie, kiedy ci ludzie utyskiwali, kiedy szemrali i narzekali. I Bóg przemówił do Mojżesza i powiedział, zbierz 70 ludzi, 70 starszych, ludzi, którzy mają pewną wiedzę na temat swojego narodu, mają pewną pozycję, tak? Zbierz ich przede mną i ja wezmę coś z Twojego ducha i też włożę na nich, także ten ciężar nie będzie tylko na Tobie, ale będzie także na tych ludziach. I wraz z nimi poniesiesz ten ciężar dalej. Więc w Bożym Kościele, w Bożym Królestwie praca nie jest prowadzona przez jedną osobę, ale zawsze to jest team, to jest zawsze zespół. Ponieważ jedna osoba nie potrafi unieść całej Bożej pracy. Tak? Więc potrzebny jest nie tylko jeden człowiek, ale wielu, którzy wspólnie działają. I to jest ważne dla nas, Kościele. Kościele w Rudzie Śląskiej. Tak? Abyśmy zrozumieli, jak działa Królestwo Boże i jak działa Kościół. Jedna osoba nie wypełni woli Bożej. Potrzebne są inne osoby, potrzebne są inne osoby, które tworzą zespół, które tworzą zespół do tego, aby ciężar był równomiernie rozłożony. Więc potrzebny jest team, potrzebny jest lider, który jest pomiędzy nimi. Wiecie, i to już powiedziałem, powtórzę, w Kościele nie ma demokracji. W narodzie, powiem tak, że chyba, jeśli chodzi o naród, to jest chyba najlepszy system, który człowiek mógł wymyśleć, ale w Kościele panuje teokracja. To znaczy, że Bóg wybiera ludzi, którzy mają pewne rzeczy robić. To Bóg wybiera ludzi, którzy mają przewodzić. To Bóg stoi za tymi ludźmi. Więc tu nie chodzi o to, żeby w Kościele były głosowania i była demokracja, która mówi, jak będziemy mieli większość, to zrobimy to. Jak będziemy mieli mniejszość, to tego nie zrobimy. I wtedy zaczyna się polityka, podchodzenie, wiecie, głosowania i różne inne niedobre rzeczy. Ale na pewno praca zespołowa, praca w zespole to jest służba. Patrząc na ten fragment, chcę dziś odważnie mówić o tym, że musisz albo powinieneś mieć ducha lidera, jeśli chcesz efektywnie działać w jego domu, efektywnie służyć. Wiecie, jest wielu ludzi, którzy przychodzą do kościoła, takiego jak nasz. To ludzie są obdarowani, to ludzie, którzy mają wizję, to ludzie, którzy mają słowa, to ludzie, którzy mają dary. To są porządni ludzie. Ale niestety nie mają ducha lidera czy pastora. I okazuje się po jakimś czasie, że oni są nieefektywni. Oni się niedobrze czują i to nie działa. Jezus powiedział, że rozdwojony dom nie może się ostać. Pamiętacie te słowa? Wiecie, i kiedy tak samo nie ma w Kościele 10 wizji, 10 kierunków, gdzie kto silniejszy i kto ma lepszą osobowość, albo kto umie lepiej więcej ludzi pozyskać, ten wyznacza kierunek Kościoła, albo działania, albo inicjatywy. Jest jedna wizja, dlatego że jeżeli będzie 150 wizji, tak jak ty ilu osób, albo i więcej, to po prostu to się nie ostoi. I każda wizja, która jest wspierana przez ludzi, to w sytuacji, kiedy ludzie wspierają tą wizję, jak w Kościele, to doświadczamy Bożego zaopatrzenia. Kiedy ludzie się zgadzają na to, mówią, to jest dobre, jest kierunek, ja chcę się poddać temu i idę w tym kierunku. I Bóg mówi do Mojżesza, zbierz mi 70 mężów. Wiecie, w innym fragmencie jest powiedziane w Przypowieściach 18 rozdziale, kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana. Powodem, dla którego to ty musisz sobie znaleźć żonę, a nie ktoś inny dla ciebie, tak, Dawid? To, że ty z nią będziesz żył. I teraz Bóg powiedział do Mojżesza, to ty zbierz tych ludzi. To ty wybierz tych ludzi. I powodem, dla którego pastor wybiera liderów, jest to, że on będzie musiał z nimi pracować i wykonać tą wizję, którą Bóg złożył w jego serce. Nie za daleko można dojść i nie za dużo zrobić, jeżeli jarzmo nie jest równe. Jeżeli jeden jest wyższy, a drugi jest niższy, jeden ciągnie w lewo, a drugi w prawo, a trzeci się nie chce ruszyć, prawda? A jeszcze któryś chciałby się cofnąć. Bóg powołuje liderów i Bóg powołuje zespół do tego, aby wspali wizję dla Kościoła. I zobaczcie, co się dalej dzieje. Kiedy Bóg wybrał Mojżesza, Mojżesz wybrał starszych. To Bóg wybrał człowieka, a nie wybrał komitet albo radę. Często jest tak, że my jako ludzie potrzebujemy, żeby mieć pozycję. Kim ja jestem? Do mnie czasami ludzie przychodzą i pytają się, to kim ja jestem w tym kościele? Bo ludzie szukają tytułu, ale w Bożym Królestwie nie chodzi o tytuł. Wiecie, o co chodzi? O służbę, o to, że ja jestem sługą. Ja jestem sługą, mam serce sługi. I wtedy właśnie Mojżesz zawołał do Boga, zabij mnie, bo czuł, że sam nie wykona tej pracy. Wiecie, i kiedy ja mówię o tym, że jest główny lider, jest zespół, jest współdziałanie, to ja nie mówię tutaj o tym, że ty masz słuchać lidera, który jest zły, być może jest kryminalistą, być może kłamie, zmalwersował pieniądze i tak dalej. Jeżeli to jest prawda o liderze, że takie rzeczy robi, to nie ma co za tym człowiekiem iść, tak? Ale jeżeli to jest nieprawda, to powinniśmy się zdecydować, żeby to zrobić. I wiecie, mówimy tu o odpowiedzialności głównego lidera. Główny lider odpowiada, pastor, przed innymi. I mówimy też o innych liderach czy pracownikach, którzy są razem z nim. Ja się z niektórymi z was dzieliłem, jak to w moim życiu wygląda. Ale chciałbym, żebyście zrozumieli tą ideę, kościele, żebyśmy mogli razem iść do przodu. Tak. Niektórzy z was służą w tym kościele i są odpowiedzialni przede mną, tak? I może ktoś zapytać, a jak jest z Tomkiem? Ja powiem wam, ja też jestem odpowiedzialny przed innymi ludźmi. Ja nie jestem sam. Wszystko robię, co mi się podoba, tak? Ja samemu zdecydowałem, albo zostałem też powołany do tego, żeby odpowiadać przed innymi ludźmi. Nie dzielę się tym często, ale chcę dzisiaj powiedzieć. Był taki czas, że modliłem się o mentorów w moim życiu, żeby mógł się od nich uczyć, ale także dać im prawo, żeby mogli zadać mi trudne pytanie. Tak? Zapytać się o coś, o co inni ludzie się nie zapytają. Ja im daję prawo do tego, żeby to zrobili. I mam takich dwóch ludzi, z którymi przynajmniej raz w miesiącu rozmawiam. Później, rok temu, Wojtek Włoch, pastor z Krakowa, powołał Radę Kościoła Bożego i powołał mnie również do tego, żebym był jednym z członków tej Rady. Ja jestem osobą, która odpowiada przed tymi ludźmi. Oni mi mogą zadać trudne pytanie w moim życiu, tak? Co ja robię? Oni mogą posłuchać, wiecie, na internecie jednego z moich kazań i powiedzieć, dlaczego ty to powiedziałeś, tak? I ja im będę musiał odpowiedzieć. Mogą zadać mi pytanie, a jak jest u ciebie w rodzinie? Szanujesz żonę? Jak dużo czasu z nią spędzasz, tak? Jak tam dzieci? A jak ci idzie praca? A co w kościele? Jaki problem? Jaki sukces? Nie jestem osobą, która przed nikim nie odpowiada, bo tak działa po prostu Królestwo Boże. Tak, jak chciałbym, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Więc w Biblii jest mowa o autorytecie ludzi w kościele, o tym, żeśmy ostatnio też mówili. I nie ma czegoś takiego w kościele, że wszyscy mamy równy autorytet, równą władzę. Dlatego, że autorytet zawsze sięga tego miejsca twojej odpowiedzialności. Kończy się wraz z twoją odpowiedzialnością. Przykład. Jeżeli ja mam dzieci i na przykład na weekend pozostawię je u kogoś, u znajomych, moich rodziców albo kogoś innego, to ja im przekazuję pewną odpowiedzialność. Proszę, żebyście się troszczyli, moje dzieci, prawda, zróbcie to, tego nie róbcie i tak dalej. Ja im powierzam odpowiedzialność i za tym idzie pewien autorytet, ale ten autorytet jest ograniczony. Weekend mija, dzieci wracają i gdyby ta osoba, która miała ten autorytet w weekend, kiwała do tych dzieci, chciała coś im zrobić i tak dalej, to czyj autorytet będzie wyższy? Ojca czy tamtej osoby? Tamta osoba autorytet się skończył. To może być miła osoba, to może być fajna osoba, ale odpowiedzialność się skończyła i autorytet się skończył. I adekwatnie w kościele są autorytety połączone z odpowiedzialnością. Słuchajcie, był taki przykład za czasów Mojżesza, że właśnie na odwrót to ludzie wybrali lidera i co się okazało? Jak ludzie wybrali lidera i powiedzieli, my będziemy teraz z tobą iść, ale ty zrób to, to o mało co ten lider nie stracił swojego życia, bo posłuchał ludzi i wielu ludzi z tego powodu zmarło. Jest to zapisane w 2 Mojżeszowej w 32 rozdziale. Chodzi o Arona. Mojżesz poszedł na górę, ludzie zaczęli szemrać i mówią do Arona, to ty nam będziesz teraz przewodził, weź nam coś, zrób tu jakiegoś takiego Boga, żebyśmy go mogli widzieć i wracamy. I on posłuchał ich. I co się okazało? Że wielu ludzi musiało zginąć przez to. Aaron o mało co nie zginął. Więc lepiej słuchać Boga niż ludzi, tak? Wracając do tej pierwszej historii, chciałem powiedzieć, że ci ludzie nie mogli nieść ciężaru wizji, którą miał Mojżesz, dopóki nie mieli, okazuje się, ducha Mojżesza, tak? Biblia mówi, że Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowo Pana, potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał mi stanąć wokół namiotu. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego, wziął też nieco z ducha, który był w nim i złożył na 70 starszych mężach. a gdy Duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. Ci ludzie, wracam do tej historii Mojżesza, oni nagle przyszli pod to samo namaszczenie, które było na Mojżeszu, na tym głównym liderze. Ale to nie było ich namaszczenie. I wiecie, i ludzie przychodzą do kościoła, do takiego jak nasz, zaczyna się coś dziać, zaczynają służyć i myślą, że to jest ich namaszczenie, które mają. Zaczynają działać, ale okazuje się, że po jakimś czasie oni dochodzą do wniosku, że oni są lepsi niż ich liderzy. Że oni są obdarowani, oni są powołani i oni idą. Nikt ich nigdzie nie posyła, nikt im nic nie mówi, ale oni sami decydują, że coś robią. Zapominają, dlaczego Bóg ich używał. To jest Boża łaska, że Boże namaszczenie nie tylko jest na jednej osobie, ale na całym zespole. Ale ono nie należy do tych ludzi, dlatego że Bóg wybrał lidera, na którym to spoczęło. I żeby ciężar wizji był wykonany i praca wykonana, Bóg daje zespół. Przykład. Apostołowie nałożyli ręce na diakonów. Przykładem może być Szczepan, który szedł, czynił cuda i tak dalej, ale on nie był apostołem, tak? Oni położyli na niego ręce, ale on nie był apostołem. On poszedł i w mocy tego samego ducha on czynił rzeczy. Pytanie takie. Komu zostałeś powołany, aby służyć? Wielu ludzi myśli, oczywiście, służę Bogu, służę ludziom. To dobrze brzmi, to jest prawda, ale po części. To jest prawda, ale po części. Biblia wskazuje, że po pierwsze jesteśmy powołani, aby służyć głównym przywódcom. Trudno mi jest to powiedzieć, dlatego że nie szukam swojej chwały i nie szukam tego, żeby, wiesz, ktoś mi teczkę nosił, jak to się mówi. Ale powiem ci, że kiedy zaczynasz być w kościele i chcesz działać, to Bóg cię powołuje do tego, żebyś odkrył sobie serce sługi. Serce kogoś, kto służy. I wtedy, kiedy ty współdziałasz z głównym przywódcą, pastorem, kiedy ty służysz, to okazuje się, że zaspokajasz również potrzeby i służysz innym ludziom. Rozumiesz ten przepływ? Powtórzę jeszcze raz. Oczywiście, jeżeli twoim głównym liderem jest złodziej, kryminalista, jeżeli twoim głównym liderem jest kłamca, no to pytam się, czy jest sens w ogóle służyć, tak? Czy jest sens za taką osobą pójść? Ale jeżeli zdecydowałeś się, że ta osoba jest godna tego, żebyś podjął decyzję o członkostwie, wyraził swoją wolę, że chcesz pracować, być pracownikiem, wolontariuszem, to powinieneś poddać się przywództwu. Historia Saula i Samuela. Czytamy w pierwszej księdze Samuela 15:24, kiedy Saul przemawia do Samuela i mówi tak: zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. Wiesz, duchowym autorytetem dla Saula był Samuel. I Samuel przyszedł i powiedział mu, co on ma zrobić. Powiedział, pójdziesz tam, zwyciężysz i pozabijasz wszystkich. I wszystko. I to było słowo Pana, przekazane przez Samuela. Co się dzieje? W tej historii Saul za namową innych ludzi pozostawił przy życiu pewne osoby i nie zabił wszystkiego, co miał zabić. I kiedy Samuel jako prorok przychodzi do niego, to on mówi, no tak, posłuchałem ludzi, bałem się i tak dalej. Zrobił źle. Posłuchał ludzi, zamiast posłuchać osoby, która miała słowo od Boga dla niego i która była dla niego autorytetem. Co się stało dalej? Kto czyta Biblię, wie. Saul, to była jeden z jego upadków, po którym się nie nawrócił i stracił przez to królestwo. I nie tylko stracił królestwo, ale stracił również swoje dzieci, swoją rodzinę. Są takie rzeczy, które Bóg pokazuje liderom, ale nie pokazuje tobie. Są takie rzeczy, które Bóg pokazuje osobom, które są w autorytecie, ale Bóg nie pokazuje ich wszystkim. I czasami możemy tego nie rozumieć. Czy nawet ludzie, którzy są w autorytecie, mogą nie rozumieć tego, co Bóg w pewnym momencie pokazuje. Ale tu ta sytuacja wymaga tego, żebyśmy mogli zaufać Bogu i zaufać tej osobie, która jest w autorytecie. Więc chcę powiedzieć, że każdy z nas jest powołany do tego, aby służyć. Postawa naszego serca powinna być taka: ja będę służył. Ja będę służył. Nie będę szukał swego, ale będę służył. Powinieneś się zastanowić, dlaczego jesteś w tym miejscu. Czy chcesz w tym miejscu być? Wiecie, my nie wspieramy religii. Że teraz ty musisz być w tym miejscu, bo musisz. Kościoły ewangelikalne, takie jak my, ewangelicznie wierzące, to mówi się o tym, że to jest tak zwane dobrowolne członkostwo, prawda? Jak się urodziłeś, wiesz, zostałeś ochrzczony jako małe dziecko i po prostu chodzisz tam i czujesz, że to jest jakiś taki rodzaj tradycji i przymusu, po prostu tam chodzisz. Ale do tego kościoła ty nie musisz w ogóle przychodzić, tak? W tym kościele nic nie musisz robić. To jest akt twojej woli, że ty jesteś tutaj, tak? Zgadzasz się? To jest akt twojej woli, że ty po prostu chcesz tutaj uczestniczyć i jak Renata z Jarkiem grają, to ty podnosisz ręce, prawda? Nikt cię do tego nie jest w stanie zmusić. Ty możesz powiedzieć: dzięki bardzo, wychodzę. I wychodzisz, tak? Więc dlaczego Bóg cię umieścił w tym miejscu? Dlaczego Bóg cię umieścił w tym miejscu? Co Bóg chce zrobić z twoim życiem? Dlaczego Bóg cię umieścił w tej wspólnocie? Zobacz, 2 Mojżeszowa 24:13 jest powiedziane: wstał więc Mojżesz i Jozue, jego sługa. Bóg umieścił nas w kościele, abyśmy służyli. Bóg umieścił każdego z nas, abyśmy mogli być osobami, które tak jak Jezus usługują. I jak patrzymy na Mojżesza i na Jozłego, to jest napisane o Jozłem, że był jego sługą. On mu służył. Inny przykład. 2 Królewska 2:1. Czytamy o Eliaszu, proroku Eliaszu i Elizeuszu. I o Elizeuszu jest powiedziane, że to był jego sługa. I zanim Eliasz został zabrany do nieba, wiecie, ten rydwan ognisty i tak dalej, to nastąpiło przekazanie. Tak naprawdę Elizeusz przyjął 2 razy więcej, tak, niż miał Eliasz. Ale Elizeusz potwierdził to, że naprawdę jest wierny. I możemy mówić, że był wierny Bogu. Ale w rzeczywistości komu on był wierny? Eliaszowi, tak? Pamiętamy, kiedy Eliasz miał odchodzić do nieba i już mówi: no to się pożegnamy, to już idź swoją drogą. A Elizeusz mówi: nie, ja idę z tobą. I doszedł do Gilgal. I Eliasz mówi: to już idź do domu. On mówi: nie, chcę zobaczyć ciebie, tak? Doszli do Betel, a Eliasz mówi: no to już ciao. Nie, chcę być z tobą. To była wierność, którą zademonstrował Elizeusz, który do końca służył Eliaszowi. Paweł i Tymoteusz. Słuchajcie, Paweł i Tymoteusz byli w jednym zespole, którego liderem był Paweł. A jak Paweł wybrał Tymoteusza? W Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale jest napisane, że Paweł dowiedział się o dobrym świadectwie, które miał Tymoteusz wśród braci i sióstr w Listrze i Ikonium. Czyli Paweł zobaczył coś w Tymoteuszu i dowiedział się, że on ma dobre świadectwo wśród braci i sióstr w Kościele. Dobre świadectwo swojego życia. I wtedy apostoł Paweł go zabrał i on mógł razem z nim służyć. Wtedy też nastąpiło nałożenie na niego rąk, prawda? Przekazanie darów. Ale na początku to było pytanie, skąd jest ten chłopak? Jakie on ma świadectwo? Co on robi? Nie możemy mówić, że łaska przykryje wszystko. Łaska jest wielka, ale twoje świadectwo się liczy. Co robisz ze swoimi pieniędzmi, co robisz ze swoim czasem, czy jesteś w kościele, czy przeklinasz, czy pijesz, prawda? Czy żyjesz z kobietą albo z mężczyzną, to wszystko się liczy i łaska nie zasłoni ani jednej z tych rzeczy. Bo kiedy ja się zapytam, jakie masz świadectwo, to wtedy ktoś mi powie, jakie masz świadectwo. Zgadzasz się? I nie możesz się wtedy zasłonić łaską. Bóg cię dalej będzie kochał, ale twoje życie będzie zniszczone i nie dojdziesz do miejsca służby, której Bóg chce, żebyś miał. Amen? Tak to funkcjonuje. Duch Święty testuje nasze oddanie. Duch Święty sprawdza, czy my jesteśmy oddani. Eliasz i Elizeusz, o tym mówiłem. Rut i Noemi. Rut, która nie była z Izraela, pozostała przy swojej teściowej Noemi do końca. Kiedy druga synowa mówi, dobrze, to ja już idę. Noemi zresztą ją namawiała, żeby wróciła do swoich. Rut powiedziała, nie, ja cię nie opuszczę. I te oddanie i wierność spowodowało to, że Rut jest prababką Pana Jezusa w ciele. Tak? Oddanie przynosi dobre owoce. Wierność przynosi dobre owoce. Zgadzacie się? Tak? Słuchajcie, to nie jest oddanie, jeżeli ktoś przychodzi raz na pół roku do tego kościoła. Tak? Ty uchwycisz się Słowa Bożego przez ten raz na pół roku i później po prostu z głodu giniesz. Ty nie zapuszczasz korzeni. I każda trudna rzecz po prostu chwieje tobą na wszystkie strony. Bóg cię kocha, Boża łaska jest wielka, ale jeżeli się nie ustabilizuje twoje życie i zakorzeni się w domu Bożym, to nie wygląda dobrze. I przychodzi próba ognia. Słuchajcie, taki obraz chciałbym pokazać. Dzieje apostolskie 28. Kiedy apostoł Paweł był na Krecie i rozpalono ognisko, on dokładał tych patyków tam do tego ognia i nagle go ukąsiła żmija, tak? Ogień, próba sprawia, że pokazuje nam, kto kim jest. Liderzy sprawdzeni, czy Boży pracownicy są sprawdzani. Dlatego nie dziw się, że w twoim życiu jest tyle trudności, tak? Nie dziw się, że jest tyle problemów. Ale nie poddaj się. Podnieś się, upadniesz, podnieś się, tak? Ktoś ci coś powie, nie tak, podnieś się. Zrób jeszcze raz to samo. Zawołaj do Boga. Dlatego, że przychodzą do naszego życia próby i czasami są to próby ognia i sprawdzają, czy ty jesteś oddany Bogu, czy ty jesteś oddany służbie, czy ty jesteś oddany temu, co Słowo Boże mówi. I to jest pytanie do ciebie. Kolejny przykład. Dawid służył Saulowi. Saul był pierwszym człowiekiem w Izraelu, który stał się królem. Po nim był Dawid. Ale zanim Dawid został królem, to Dawid służył Saulowi, a okazało się, że Saul był zdemonizowany pod wpływem złych duchów. Nie był dobrym człowiekiem, a Dawid jemu służył. I się nie poddał. I miał wiele okazji, żeby zabić Saula, tak? Żeby powiedzieć, że się wycofuje. Saul mu tyle rzeczy narobił, tyle przykrości mu zrobił w życiu, tyle razy on jego próbował zabić, ale Dawid nigdy się nie poddał, bo wiedział, że coś jest więcej, wiedział, że Bóg jest ponad tym wszystkim, tak? Dlatego my, Kościele, musimy wiedzieć, że nasze życie nie jest tylko tu, na tej płaszczyźnie, to nie jest tylko miesiąc październik, ale my musimy popatrzeć dalej, wieczność, że my odpowiadamy przed Bogiem, tak? Że Bóg coś umieści w naszych sercach, te pragnienia i liczą się nasze postawy w tym wszystkim. Amen? Liczą się nasze postawy. Mówię o Dawidzie. Słuchajcie, Dawid, kiedy zostawał już królem, on miał wielkich, wspaniałych wojowników. Napisane jest o nich, że oni wyglądają jak lwy. Byli tak silni, tak mocni. I wśród tych wszystkich wojowników był jeden facet, który był dowódcą ich wszystkich. Nazywał się Joab. I kiedy później byli wymieniani ci wszyscy wojownicy, i kiedy wszystko, wiecie, było tak, i on, Dawid ich wynosi na piedestał, nie było wśród nich ich dowódcy. Nie było dowódcy dowódców. Nie było Joaba. Dlatego, że Joab stał się dowódcą wojsk Dawida, bo jego interesował tytuł. Jego interesowała pozycja. I kiedy kiedyś Dawid chyba w przypływie takiej, nie wiem jak to nazwać, powiedział, że da komuś właśnie pozycję w swoich wojskach, to Joab był pierwszy i dostał pozycję hetmana, dowódcy dowódców. Ale okazało się, że ten człowiek nie był wierny. Zdradził Dawida 3 razy. I nie znalazł się wśród tych wszystkich mężnych ludzi, pomimo tego, że był dowódcą dowódców. I kiedy Dawid już umierał i przekazywał koronę swojemu synowi Salomonowi, wiecie, co on powiedział Salomonowi? Uważaj na Joaba. To nie jest dobry człowiek. Zabij go. Dlatego, że on nie pozostał wierny. On miał swoją koncepcję i interesowały go tytuły. I niestety, ale do kościołów przychodzą ludzie, którzy mają chore ambicje, ludzie, którzy chcą tylko władzy, żeby ludzie inni ich słuchali, żeby mieć tytuł. I mam nadzieję, że ty nie jesteś taką osobą. Wszyscy apostołowie, którzy służyli Jezusowi, to służyli Jezusowi. Taka głęboka myśl, tak? Wszyscy apostołowie, którzy służyli Jezusowi, to służyli. Oni byli jego szoferami, zabierali go do łódki i wieźli go na drugą stronę. Oni zbierali śmieci, odpadki, tak? 12 koszy kiedyś nazbierali. Oni rozdzielali ludzi, gdzie mają kto usiąść. Oni załatwiali salę. Oni służyli Jezusowi. I przyszedł w ich życiu taki moment, że kiedy Jezus odchodził, przekazał im moc. I oni poszli i zrobili dalej jego pracę. Bóg powołuje każdego z nas, ażeby w naszym życiu pojawiła się postawa sługi. To jest postawa pokory, to jest postawa, gdzie zrobimy coś, czego czasami nawet nie chcemy zrobić, ale zrobimy, bo ja chcę usłużyć. Droga do wielkości w Bogu to droga poprzez to, że ty się stajesz sługą. Przykładem może być Józef. Józef, który został odrzucony, był odrzutkiem. Józef, który został wrzucony do więzienia, został pomówiony, ale słuchajcie, na końcu Bóg go wywyższył. A jak to się wszystko stało? Bóg dał sen Józefowi, a ten sen jakby się nie wypełniał. Tu go bracia odrzucili, tu go sprzedali, tu go kobieta namawiała na jakieś rzeczy, tutaj do więzienia poszedł, tak? Ale przyszedł dzień, gdzie Bóg wypełni ten sen. A jak to się stało? Kiedy on był w więzieniu, był tam piekarz również i ten, który podaje wino, poddaszy. I oni też mieli sny. I Józef zaczął im mówić o ich snach, o ich wypełnieniu. Możemy powiedzieć, jakby pomógł im w tym. Później inna osoba miała sen, faraon. On mu objaśnił ten sen? On mu pomógł w wykonaniu tego snu. I co się okazuje? Kiedy Józef pomagał innym ludziom, żeby ich marzenia, żeby ich wizje, żeby ich obrazy się wypełniały, to Bóg wypełnił jego. Tak? Bóg wzywa nas do tego, abyśmy byli ludźmi, którzy usługują. Bóg wzywa nas, żebyśmy byli ludźmi, którzy chcą służyć. Wiecie, kiedy ktoś patrzy na jakiegoś męża Bożego, na jakiegoś pastora, na jakiegoś kaznodzieję i może widzi te wszystkie sukcesy, które on, wiecie, dobrze głosi, tak? Ma jakąś wielką służbę, ma jakiś samochód, ma jakiś budynek i tak dalej. Ale może jest też druga strona tego medalu. Przejście przez odrzucenie, przez ubóstwo, prawda? Może przez jakąś chorobę, może przez niezrozumienie innych ludzi, prawda? Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy nie poddawali się, kiedy przychodzą trudności, dlatego że te trudności mają sprawić, że coś się zmienia w naszym charakterze, coś się zmienia w naszej postawie, w naszych myślach, w naszych słowach, że powinniśmy być bardziej podobni do Chrystusa. I wiemy, co list do Filipian mówi, że Chrystus, który był taki wysoki, był w postaci Bożej, on się uniżył i przyjął ciało człowieka, tak? Stał się sługą nas wszystkich. Tak wiemy o tym, że Jezus tak się stał. Więc jeśli chcesz, żeby to, co Bóg umieścił w twoim sercu, ten sen, ta wizja, te pragnienie, twój plan życiowy, jeżeli chcesz, żeby to się wydarzyło, to podam ci taką drogę. Pracuj i służ z innymi ludźmi. Zrób coś dla innych ludzi. Poddaj się autorytetom, tak? Zrób coś dla drugiego człowieka, aby ci inni ludzie mogli osiągnąć sukces, aby im się udało, aby ich wizja się wypełniła, a w tym czasie się również i twoja wypełni. Jakiś czas temu spotkałem człowieka i rozmawiałem z nim o wizji i tak dalej. I w jego słowach przebijał bardzo mocno strach. Mówi, jeżeli ja cię posłucham, to się boję, że moja wizja się nie wypełni. Nie powinniśmy żyć strachem. Bo jeżeli Bóg zaplanował coś dla ciebie i ty naprawdę usłyszałeś to od Boga, jeżeli ty masz ten sen, te marzenie, tą wizję, te pragnienie w sobie, że Bóg ci to daje, żebyś coś zrobił w swoim życiu, żebyś coś osiągnął, to jeżeli ty spotkasz na swojej drodze trudnych ludzi, takich jak ja, tak? Albo trudniejszych, podłych ludzi, to nie załamuj się, tak? Nie poddawaj się, bo jeżeli wiesz, że Bóg cię prowadzi, to Bóg cię doprowadzi do tego miejsca. Inaczej to on by nie był wiernym Bogiem. Inaczej on nie miałby tej mocy. A on jest w stanie to zrobić. Jeżeli on z pasterza zrobił króla, tak? Jeżeli zrobił, dużo przykładów można podawać, jeżeli Bóg jest w stanie dokonać coś z niczego, to Bóg jest w stanie przemieniać nasze życie, ale Bóg również stawia nam wymaganie, wyzwanie, żebyśmy mogli poddać się, żebyśmy mieli właściwe postawy, żebyśmy byli ludźmi, którzy są oddani, wierni, którzy wiedzą, w jakim kierunku idą. Wtedy to Bóg błogosławi. A więc kończąc, czekaj na Boży awans w swoim życiu. Czekaj, aż Bóg cię wywinduje. Czekaj, aż Bóg ci pokaże miejsce. Posłuchaj innych ludzi. Do mnie czasami ludzie przychodzą i mówią, ja nie będę słuchał żadnego człowieka, tylko Boga. Nie ma tego w Biblii. Są ludzie, tak jak wam powiedziałem, w moim życiu, którzy mówią do mnie i nie zawsze mi się to podoba. Tak, nie zawsze jest tak, że jest dobrze. Nie zawsze chcą ode mnie tego, co ja bym chciał. Ale jeżeli ja chcę poruszyć się do przodu, chcę się rozwijać także, to muszę się zdecydować, że ich posłucham. Dlatego, że mój sukces jest połączony z tymi ludźmi. Ty potrzebujesz do tego, żeby odnieść sukces w swoim życiu innych ludzi. Nie możesz być samotnikiem. Nie możesz żyć sam i powiedzieć, że Bóg to wszystko sam w twoim życiu załatwi. Potrzebujesz innych ludzi do tego, żeby oni byli z tobą. Tak to funkcjonuje. Kościele, Bóg ma dobre rzeczy dla nas, tak? Ja się cieszę, że każdy z nas jest w tym miejscu i patrząc na, powiem tak, na wielu z nas, patrząc na siebie w lustrze, tak? Na ciebie, to widzimy, jak Bóg nas rozwija, tak? I jak możemy iść dalej do przodu. Jak możemy widzieć Boże rzeczy, które się dzieją w tym miejscu i przez ręce nas, tak? Przez nasze ręce. Amen? Więc chciałem was teraz zaprosić, pomódlmy się. Zapraszam też zespół. Czy możemy powstać? Kochani, powstańmy. W nawiązaniu do tego słowa, chciałem ci powiedzieć, jeżeli masz coś przeciwko mnie, to wyznaj to Bogu. Tak? Ja ci przebaczam. Tak? Ale po prostu, no tak to jest, że Bóg nam stawia trudnych ludzi na drodze. Tak? Trochę żartem mówię, ale tak to jest, że w naszym życiu czasami pojawiają się ludzie, którzy są jak ten, wiecie, taki kolec, którzy nas jakby tak dobijają, kształtują, ale to jest nam potrzebne, jeżeli chcemy żyć z Bogiem. Więc jeżeli coś masz przeciwko mnie albo komuś w kościele, to dobrze jest, wiesz, poukładać te życiowe rzeczy, że ty po prostu nas potrzebujesz. My ciebie potrzebujemy, a ty nas. Dlatego dobrze jest modlić się jeden o drugiego i mówić dobre rzeczy jeden o drugim. Mówić rzeczy, które budują, mówić rzeczy, które rozwijają. Nie polegać na domysłach albo rzeczach, które myślimy, że tak jest, ale zaufać Bogu. Amen? Tak? Pomódlmy się. Sibarabala kasoku szere dele siparas duszu teres sepere sikarala teres sora dala sandere seres sipara dala soko doshiterele tenderes sobo roshiterele siterele sando soko dorositeres sibala la kere dele sibara la vacasada lo sottolo bashipara dala saboro shoro dolo setere sikala ora bakarma sanga dele sipara seres sakere senders. Ojcze, ja dziękuję ci, że w tobie jest więcej, Panie, dla każdego z nas w tym kościele, Panie, że są wielkie rzeczy, Panie, które ty dla każdego z nas przygotowałeś. Panie, rzeczy, które nawet do końca nie potrafimy sami objąć i zrozumieć. Panie, chcemy twoich rzeczy w naszym życiu. Chcemy rzeczy, które, Panie, poruszą ziemię, poruszą niebo, Panie. Gdzie ty stoisz i jesteś zadowolony z nas, Panie. Chcemy takich rzeczy, które nas rozwiną. Chcemy takich rzeczy, gdzie my możemy służyć, Panie. Gdzie możemy widzieć twoje działanie. Chcemy tego, Panie, i pragniemy. I prosimy cię, Duchu Święty, żebyś przychodził do naszego życia i przemieniał nasze życie. Wtłaczał, Panie, w nas twoje myśli, Panie, twoje zasady, a także by nasze postawy się zmieniały, Panie, aby nasze słowa się zmieniały, myśli, Panie, abyśmy mogli żyć na twoją chwałę, abyśmy byli takimi mocarzami w tobie, Panie, silnymi ludźmi w twojej sile, Panie, nie w swojej, Panie, nie w legalizmie, Panie, nie w religii, Panie, nie w swojej wiedzy, ale, Panie, w twojej łasce, twojej miłości, Panie. Abyśmy mogli taką pokorą bić, Panie. Jaśnieć, Panie. O to cię prosimy, Jezu. I o to cię proszę, Panie. Abyśmy jako Kościół mogli wzrastać. Abyśmy, Panie, mogli wzrastać w ciebie, Panie, wkorzenieni, Panie. Panie, głęboko w twoją miłość, Panie. Głęboko w twoje słowo, Panie. W twoje plany dla naszego życia. Panie, abyśmy byli właśnie wzajemnie tak powiązani tymi ścięgnami, Panie, miłości. Jako twoje ciało w tym miejscu. O to się modlę, Jezu, o twoje dzieła, Panie, abyś nas używał, aby wielu jeszcze usłyszało o tobie, Panie, aby wielu mogło być zbawionych, Panie, aby wielu mogło być uzdrowionych, żyć w Twojej wolności, Panie. Aby wiele takich kościołów mogło powstawać, Panie, w miastach, gdzie ich nie ma, gdzie ludzie są poszukujący, Panie, gdzie ludzie idą do piekła albo gdzie niszczą swoje życie, Panie. O to się modlimy, Panie, o to wołamy, abyś nas używał, Panie, abyś budował, Panie, zespół wśród nas, zespół, który się wspiera, Panie, zespół, który się rozwija, który rozumie, Panie. O to się modlimy, Jezu. Sopo sheketise, teresa doloso tesze, teresi teresa, tobra tande, sikadala saporo toro si teres, saboro si teres, sambala la kederes, si paraderes. Halleluja, Jezus. Ciebie, Jezu, uwielbiamy. Chwała Ci. Chwała, Jezu. Chwała. Chwała, Jezu. Chwała, Jezu. Halleluja. 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 Tak będziemy teraz śpiewać, słuchajcie, śpiewajcie z całego serca, z całej siły, a jeżeli ktoś chciałby się modlić wspólnie, to zapraszam tutaj na środek. Jeżeli masz jakąś potrzebę do modlitwy, coś się wydarzyło, o coś się chciałbyś pomodlić, to będziemy się tutaj razem wspólnie na środku modlić.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową. www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.